Zamkolandia.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam na radiową strefę dla najmłodszych słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów. To będzie kosmiczna Zamkolandia. Czeka nas niezwykle ważna misja. Podsumujemy lot polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Powiemy, co dokładnie robił Sławosz Uznański-Wiśniewski na orbicie ziemskiej. Wyjaśnimy, na czym polegały eksperymenty przeprowadzone przez naukowca. Sprawdzimy też, jak smakują pierogi, które jadł podczas misji Ignis.
Zamkolandia.
W studiu są już miłośnicy kosmicznych opowieści. Alicja, Franciszek i Michał. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Alicja ma 8 lat, Franciszek i Michał mają 9 lat i są kolegami ze szkolnej ławki. Zgadza się?
Tak.
Jest też bardzo ważna osoba w dzisiejszej audycji. Nasz ekspert, pan Karol Kołacz, student lotnictwa i kosmonautyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik analogowej misji kosmicznej M325 Terminus. Jest także pan Karol przewodniczącym Rady Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Dzień dobry panu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Porozmawiamy sobie o kosmosie. Czym jest kosmos? Co w ogóle wiecie o kosmosie? Alicja.
Że jest 8 planet i że czarna dziura jest większa od jakiejkolwiek planety.
Franciszek, co byś jeszcze dodał o kosmosie, o przestrzeni kosmicznej, o wszechświecie?
Że jest ogromna.
Że jest ogromna ta przestrzeń kosmiczna. Jaka jeszcze jest ta przestrzeń? Co w niej się znajduje?
Ma kilka milionów gwiazd i jeszcze czarna dziura nie wypuszcza światła.
Co jeszcze może być w takiej przestrzeni kosmicznej? Czy coś się rusza, nie rusza?
Droga Mleczna.
Jakieś różne planety.
Planety,
zgadza. I gwiazdy.
Gwiazdy, to już było. Wymieniamy to, co jeszcze się nie pojawiło.
Galaktyki, a nasza najbliższa galaktyka to jest Andromeda.
Co jeszcze?
I meteory.
O, zgadza się. Panie Karolu, to czym jest w takim razie ten kosmos?
Myślę, że najprostszą definicją jest to, że kosmosem jest wszystko poza Ziemią. Wszystko dosłownie, co nas otacza.
A czy my jesteśmy częścią tego kosmosu?
Ależ oczywiście, każdy z nas jest częścią kosmosu.
Czyli możemy powiedzieć, że każdy z nas ma w sobie odrobinę jakiegoś pyłu kosmicznego, jakieś gwiazdy, jak myślisz?
Tak,
Michał?
Bo wszystko jest stworzone z atomów, a pyły, gwiazdy i inne też są z atomów, więc można powiedzieć, że jesteśmy trochę w połowie gwiazdami.
A czego nie ma przestrzeni kosmiczna? Czego, co jest na Ziemi? Powietrza, co jeszcze?
Może jakichś domów, takich jak u nas są.
Proszę bardzo, Michał ma pomysł?
Jest woda, ale w kosmosie też jest woda, ale w postaci lodu.
A to, że my się możemy poruszać w taki, a nie w inny sposób na Ziemi, to co nam w tym pomaga, a czego nie ma albo jest bardzo mało w przestrzeni kosmicznej, już tak podpowiadam.
Grawitacji.
Grawitacja, dokładnie. No to, panie Karolu, proszę jeszcze uzupełnić. Czego nie ma w przestrzeni kosmicznej, a co jest na Ziemi i co jest takie właśnie charakterystyczne i odróżnia bycie tutaj, a bycie tam?
Przede wszystkim na naszej Ziemi mamy tlen. Mamy, tak jak tutaj Michał wspomniał, powietrze na Ziemi, to jest najważniejsze i dzięki temu możemy żyć na naszej pięknej planecie. Tak jak wspomnieliśmy, grawitacja. Grawitacja nam pozwala chodzić tutaj po powierzchni Ziemi. Na innych planetach jest ona dużo słabsza, na przykład na Księżycu albo na Marsie. A tam, gdzie był Sławosz na orbicie, jest z kolei, prawie jej nie ma, więc to jest zupełnie inny stan, z którym musimy sobie radzić, więc podsumowując, to powietrze jest najważniejsze na Ziemi, na drugie to nie ma grawitacji.
Michał, coś chciał jeszcze dodać?
Na Saturnie i Jowiszu, Neptunie i Uranie nie da się wylądować, bo to są gazowe giganty.
To jest smutne.
To smutne, tak, to fakt, to bardzo smutne, zgadzam się z tym. Bardzo płynnie przeszliśmy do kolejnego wątku naszej rozmowy. Czy kosmos jest przyjazny dla człowieka? Już wiemy, że niektóre planety nie są dla nas przyjazne. Alu, dlaczego tak przestrzeń kosmiczna może nam utrudniać na przykład przebywanie czy poruszanie się w tej przestrzeni kosmicznej?
Bo nie można tak po prostu sobie pójść do kosmosu, bo to trzeba się przygotowywać jeszcze, żeby tam przeżyć, to trzeba mieć jakiś skafander, a na Ziemi no tego nie trzeba.
Dlaczego jeszcze nieprzyjazny jest dla nas kosmos, Franciszek?
Bo tam nie ma jedzenia.
Zgadza się.
I też dlatego, że jakaś czarna dziura może na przykład... Możemy się znaleźć za blisko i wtedy czarna dziura wciągnie.
Co właśnie robi ta czarna dziura? Wciąga?
Wciąga rzeczy i nie wypuszcza światła.
I nie wypuszcza
światła. To
jest
w niej najgorsze.
A te rzeczy, które wciągnie, wypuszcza czy nie wypuszcza?
Nie wypuszcza.
Panie Karolu, dlaczego przestrzeń kosmiczna jest tak nieprzyjazna dla człowieka?
Przede wszystkim, ponieważ nie ma tam powietrza. Tak jak Ala też wspominała, w przestrzeni kosmicznej jest tak zwana próżnia. Czyli tak jak tutaj na Ziemi mamy powietrze, to w takiej próżni nie ma go wcale. Stąd są potrzebne specjalne skafandry, musimy dostarczać tlen astronautom, powietrze. Ale poza tym istnieje coś takiego jak promieniowanie kosmiczne. I czym jest to promieniowanie?
Może dzieci mają pomysł, czym jest promieniowanie?
Promieniowanie to są jakby takie fale radio...
Jakieś fale, tak.
No fale to są radioaktywne i ten. I one mogą wpływać bardzo źle na człowieka.
Kto ma jeszcze jakiś pomysł, jakąś definicję? Co to może być, Franek?
To jest takie światło, które wypuszcza słońce, jak jest za blisko, to może zniszczyć oczy i cały organizm.
Alicja, co możesz jeszcze dodać? My to widzimy, nie widzimy, to czujemy to na sobie, czy nie? Jak myślisz?
Ja myślę, że jak... te fale mogą nas zniszczyć, to myślę, że możemy to poczuć.
Że czujemy, że takie fale przez nas przepływają, panie Karolu?
To tak, każdy z was miał trochę racji. Ja to się postaram zebrać w całość, także promieniowanie kosmiczne są to takie bardzo, bardzo, bardzo małe cząsteczki, których nie widzimy i których, co więcej, nie czujemy. Ale które tutaj, tak dobrze powiedział Franek, emituje między innymi słońce i które jest bardzo niebezpieczne dla człowieka, ponieważ potrafi uszkadzać naszą skórę, nasz mózg, również wpływa na nasze kości.
Czyli tak jak na przykład mamy słoneczne poparzenie, to coś w tym stylu dzieje się, tak, z naszą skórą w przestrzeni kosmicznej?
Powiedzmy, że jest to tego delikatny odpowiednik, ale w przestrzeni kosmicznej jest to dużo bardziej, dużo większe natężenie i dużo bardziej niebezpieczne.
I dużo bardziej nieprzyjemne. A czy wy chcielibyście polecieć się w przestrzeń kosmiczną? No i jeżeli tak, to co byście w niej robili, Michał?
Ja bym chciał odwiedzić Andromedę i sprawdzić, czy tam są ufolutki. Jak nie ma... Ludzie, weźcie coś wymyślcie, żeby gdzieś były te ufolutki.
Franciszek?
Nie wiem, sobie po prostu latał.
To byś sobie latał w przestrzeni
kosmicznej. Albo się bawił też. Spróbowałbym sobie coś zbudować też, żeby mi wszystko nie odlatywało.
Mm-hmm. No, myślę, że to byłoby trudne zadanie. A Alicja, co byś robiła w przestrzeni kosmicznej?
Ja jakbym poleciała, to bym chciała wylądować na jakiejś planecie i zrobić coś, co nikt jeszcze nie dokonał.
Czyli? Na
odkryć
przykład.
Coś nowego.
O, wspaniale. Jeszcze tutaj chłopcy mają pomysły? Po jednym pomyśle?
Jak ty byś chciał zbudować coś z asteroid, na przykład miasto, to ja nie wiem, co ja bym zrobił.
Ja bym chciał też przywrócić życie na Marsa.
Życie na Marsie? No to właśnie. Też jest bardzo ciekawe. Czy Alicja jeszcze chciałaby coś dodać?
Chciałabym zobaczyć, jak to jest z tym promieniowaniem, jak to działa na statek.
Ja nie wiem, czy ja bym chciała sprawdzać, jak działa to kosmiczne promieniowanie. Chyba bym jednak chciała go uniknąć. A jak się zabezpieczyć?
Ja to samo.
Jak nauka tworzy takie zabezpieczenia, między innymi przed promieniowaniem kosmicznym i jak wspiera to, żeby człowiek przebywał w tej przestrzeni kosmicznej? O tym będziemy rozmawiać za chwilę.
Zamkolandia.
Rozmawiamy o kosmosie, a to przy okazji bardzo ważnego wydarzenia, takiego historycznego wydarzenia dla Polski w związku z przestrzenią kosmiczną. Co takiego się wydarzyło całkiem niedawno? Michał.
2 albo 3 miesiące temu Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na stację badawczą.
Jaka to jest dokładnie stacja, Franciszek?
Międzynarodowa.
Czyli jak się nazywa? Pełna nazwa?
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.
Zgadza się. Alicja, dlaczego Polak poleciał na tę Międzynarodową Stację Kosmiczną? Po co? W jakim celu?
Żeby odkryć coś nowego.
No to jest ciekawa propozycja. Dlaczego jeszcze Polak poleciał w przestrzeń kosmiczną?
Żeby może tam coś naprawić, zobaczyć, jak wygląda z góry świat.
Może dlatego, że rzadko Polska leciała i żeby jej też dać szansę.
Mieliśmy wspaniałą szansę, zgadza się.
Żeby odkryć jakąś tajemnicę.
Jaką tajemnicę mógł odkryć Sławoż Uznański-Wiśniewski? To jest bardzo ciekawe, jeszcze będziemy o tym mówić. Michał?
Bo zwykle na księżyc poleciało USA, więc Polska mogła polecieć na stację.
Zgadza się, udało nam się to.
Nareszcie!
Zgadza się, to jest drugi Polak w historii, który poleciał w kosmos i pierwszy Polak, który znalazł się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A więc to jest...
plusy dla nas.
Plusy dla nas, zgadza się. A mówimy o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim, że jest doktorem. Co to oznacza, że on jest doktorem? Czyli że co, że kogoś leczy?
Że jest naukowcem.
Że jest naukowcem. A jak się jest naukowcem, to co się robi?
Różne rzeczy się bada, sprawdza.
I że robi się eksperymenty.
Eksperymenty, no właśnie. Panie Karolu, eksperymenty to było jedno z ważniejszych zadań dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co dokładnie robił nasz astronauta?
Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przede wszystkim prowadził, tak jak wspomnieliście, eksperymenty, ale to co ważne, to były polskie eksperymenty, które przygotowali polscy naukowcy i Sławosz w trakcie pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej właśnie je wykonywał, testował w warunkach tak zwanej mikrograwitacji, czyli to, o czym wcześniej wspominaliśmy. Grawitacja poza Ziemią jest bardzo niska, są to wyjątkowe okoliczności, wyjątkowe warunki i Sławosz w tych warunkach testował te polskie eksperymenty.
Jakie to były eksperymenty? Może wy wiecie, co takiego robił Sławosz?
Mogły być niebezpieczne, ale też które pomagały ludziom.
Słyszałem, że jeszcze pokazywał, jak wygląda woda w kosmosie.
Mógł robić eksperymenty takie kosmiczne, czy... naprawdę to jest bezpieczne, żeby polecieć w kosmos.
Panie Karolu, czy dzieci mają rację?
Tak, każdy ma oczywiście po części rację. Tak jak Franek wspomniał, poza eksperymentami przeprowadzał również doświadczenia, między innymi z wodą, ale wracając do eksperymentów, to Sławosz badał między innymi siebie, jak kosmos wpływa na jego ciało, na jego głowę.
To co to znaczy, że co miał na przykład na głowie coś założonego przez cały dzień i z tym czymś takim badającym jego głowę chodził?
Aż tak właściwie to nie, latał. Aż tak to nie, ale badał bardzo dokładnie swoje ciało pod względem temperatury, ciśnienia, wagi. Również odpowiadał na pytania ekspertów, żeby badać, jak on się czuje w trakcie pobytu w kosmosie. No i poza tym wspominaliśmy m.in. o promieniowaniu kosmicznym i Sławosz m.in. Testował taki właśnie czujnik, który mierzył promieniowanie kosmiczne na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, żeby w przyszłości pomagać astronautom i dbać o ich zdrowie, żeby mogli się przed nim chronić.
Co jeszcze robił Sławosz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z tych eksperymentów?
Z tych eksperymentów, no to między innymi też testował polskie technologie, tutaj polski komputer przywiózł ze sobą na Międzynarodową Stację Kosmiczną i badał, jak on się zachowuje, jak on działa właśnie na orbicie ziemskiej.
No my jeszcze niewiele wiemy tak naprawdę, jeśli chodzi o efekty tych eksperymentów, ale czego byście się spodziewali po takich eksperymentach przeprowadzonych na orbicie okołoziemskiej, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i czy to mogłoby przynieść jakieś korzyści też dla ludzkości tutaj na Ziemi?
Na pewno na tym komputerze się źle grało i źle pisało, bo on leciał na dół.
Ja bym podejrzewała, że na tej stacji mogliby być też inni astronauci z innych krajów.
Byli też inni astronauci, ale wróćmy do tego mojego pytania. Jak te badania, to wszystko, co zrobił Sławosz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, może pozytywnie wpłynąć oczywiście na wszystkich astronautów, którzy gdzieś tam są nad nami, ale też jak może wpłynąć pozytywnie na nasze życie tutaj na Ziemi, jak myślicie? Czy może w ogóle się coś zmieni dzięki temu, że astronauci tam pracują intensywnie?
Może to skrócić przygotowywania do lotów w kosmos.
Możemy być teraz bardziej doświadczeni, co robić, jakie rzeczy wysyłać w kosmos.
Możemy też przez to uzyskać takie rzeczy, które nam pozwolą trochę dłużej się przytrzymać przy życiu. O 1, 2, 3 lata.
Panie Karolu.
Dokładnie. Tutaj dzieci świetnie powiedziały, że tak naprawdę każda taka misja kosmiczna, między innymi taką, jaką zrobił Sławosz, przybliża ludzkość do tego, żebyśmy na przykład polecieli na Marsa w przyszłości, ponieważ więcej wiemy o człowieku w kosmosie, wiemy, jak kosmos na nas wpływa i w przyszłości będziemy mogli robić właśnie coraz to dłuższe misje kosmiczne.
Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą wiele ważnych przedmiotów, ważnych też dla naszego kraju, ale zabrał też ze sobą coś, co właśnie już tutaj staram się wyczuć pod palcami w opakowaniu. Zabrał ze sobą pierogi. Jakie to były pierogi, wiecie dokładnie? Co to były za pierogi?
Babki. Pierogi babki, które trzeba było...
Ale jaki to był rodzaj pierogów? Jakie było nadzienie? Jaki był farsz w tych pierogach? Wiecie? Pan Karol wie.
Z kapustą i z grzybami.
O, właśnie. Ble. A, ble! Zaraz sprawdzimy właśnie, czy te pierogi z kapustą i z grzybami, które ja tu, Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, rzeczywiście są takie ble, a może są smaczne. Spróbujemy ich i po przerwie zdamy recenzję, czy to rzeczywiście dobra potrawa, czy nie.
Zamkolandia.
Powracamy do kosmicznej rozmowy. Mówiliśmy przed chwilą o pierogach, które zabrał ze sobą Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No i teraz próbujemy tych pierogów. Jakie one są, Alicja?
Najgorsze.
Najgorsze, ale najgorsze, jakie jadłaś w życiu?
Tak.
A jak one wyglądają? Jaką mają konsystencję?
No, znaczy ta obłoczka...
Ciasto?
To ciasto jest takie trochę twarde, a środek wygląda nieciekawie.
Michał?
Dla mnie to jest dosyć dobre, bo takie chrupkie jak chipsy jest ta obłoczka ciasto, ale w środku może być jakoś przeżyje.
A Franek, jaką wystawia recenzję?
Ja też uważam, że takie trochę chrupkowate, środek no, w porządku, ale wygląda trochę jak siano.
Trochę jak siano.
No, takie zielonkawe to jest.
A panie Karolu, troszkę a panu smakują takie kosmiczne potrawy?
Ja powiem tak, najlepsze nie są, ale zdaję sobie sprawę, że na orbicie dla Sławosza to musiał być rarytas taki pieróg.
Ale on go nie jadł w takiej formie wysuszonej, jak my tutaj ją próbujemy,
to by było...
tylko coś zrobił, żeby to chyba troszeczkę bardziej smakowało albo przypominało to jedzenie na ziemi.
Tak, drugim sposobem jedzenia, liofilizowanego jedzenia...
Właśnie, jakiego?
Liofilizowanego.
Właśnie, to jest trudne słowo, zaraz będziemy je powtarzać.
Bardzo trudne.
Tak, także drugim sposobem na zjedzenie tego jest po prostu użycie wody. I wtedy zalewamy taką żywność wodą, ona pęcznieje, ona trochę wchłania tą wodę. No i zmienia się przez to też tekstura i wygląd tych właśnie pierogów.
W przestrzeni kosmicznej można zagotować wodę na to, żeby w niej ugotować pierogi?
Jak najbardziej można, aczkolwiek temperatura wrzenia będzie trochę inna niż tutaj na Ziemi. Tutaj wiadomo, najważniejsze jest ciśnienie właśnie, jakie panuje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Michał, coś chciał powiedzieć?
Jak ja teraz wziąłem większy gryz tego pieroga, to mi się źle zrobiło i chciałem
już
wymiotować.
Ci się nie podoba smak?
No.
Już niesmaczne. No i właśnie tak to jest, no, że w tej przestrzeni kosmicznej, no to chyba nie możemy tak żyć na 100%, cieszyć się tymi przyjemnościami, które mamy na Ziemi na co dzień.
Zdecydowanie. Taka podróż w przestrzeń kosmiczną, tudzież na orbitę ziemską, to jest tak naprawdę pasmo wyzwań i wyrzeczeń, jakie musi astronauta podjąć, żeby spędzić te 2 tygodnie, czy też więcej na naszej orbicie.
Gdzie jeszcze mogą się odbywać takie misje? Jakiego rodzaju mogą się jeszcze odbywać misje kosmiczne?
Po prostu w statku.
Po prostu w statku? A czy ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ona nie jest takim statkiem trochę?
Powiedzmy, to jest rodzaj takiego statku zawieszonego właśnie na orbicie ziemskiej już od ponad 20 lat.
Jakie jeszcze misje kosmiczne mogą się odbywać?
Może być coś takiego, że wchodzisz do takiej kapsuły, takiej komory całej białej i tam to jest taka komora antygrawitacyjna i tam sprawdzasz, jak się będziesz zachowywał w kosmosie.
Ale my tu mówimy o misji kosmicznej, czyli coś leci, coś się dzieje w przestrzeni kosmicznej. Jakie mogą być jeszcze rodzaje tych misji?
Spacer po kosmosie też czasem jest.
Zgadza się. A czy w przestrzeń kosmiczną wysyłani są tylko ludzie, czy coś jeszcze?
Nie. Łaziki, drony.
Co jeszcze jest wysyłane?
Roboty.
Roboty.
Na przykład.
Czasem jeszcze zwierzęta, żeby zobaczyć, jak one się zachowują.
No, zdarzają się takie sytuacje.
Ale ja mam z Lego zrobionego łazika marsjańskiego.
Takie łaziki też się pojawiają, ale też wysyłane są w przestrzeń kosmiczną takie urządzenia, nazwijmy je, tak, które trochę podglądają wszechświat, badają, analizują, co dzieje się bardzo, bardzo daleko. Jak
sondy.
Się nazywają? Sondy, tak. Co jeszcze? Tele... Nie telefony, nie. Teleskopy, dokładnie. Na przykład teleskop Webba przemierza nasz układ słoneczny.
Dokładnie, aczkolwiek nie przemierza, on się znajduje w takim specyficznym
punkcie. Zatrzymał się w punkcie,
tak. Jest w jednym punkcie, ale to się zgadza. Teleskop Jamesa Webba, najnowszy i najnowocześniejszy z obecnie teleskopów optycznych, znajduje się właśnie w przestrzeni kosmicznej, pomaga nam badać wszechświat i jego historię.
A gdzie może polecieć człowiek? Na przykład w naszym Układzie Słonecznym.
W naszym Układzie?
Może polecieć...
Gdzie był na przykład?
Był na Księżycu. Będą planowane loty na Marsa. I i można też wylądować na Wenus i tym, i Merkurym.
Panie Karolu, zgadza się?
Po części tak, to znaczy, człowiek był na Księżycu. Człowiek planuje polecieć na Marsa. Pierwsza misja ma być według obecnego harmonogramu za 2 lata. To Amerykanie mają polecieć na Marsa.
Jak myślicie, uda się? 2 lata?
Tak.
Sceptyczni są nasi młodzi goście.
No, to jest dosyć dobry pomysł, żeby polecieć na tego Marsa.
Jest szansa, że im się to uda.
Trzymamy kciuki.
Ja też trzymam kciuki, bardziej skłaniam się do tego, że ten czas się trochę jednak wydłuży, może z 2 do 4 lat, ale jestem przekonany, że za parę lat będziemy oglądać lądowanie człowieka na Marsie.
Ja też tak myślę, że to się wydłuży, ale nie o 2-4, ale bardziej o 10-8.
A co jest potrzebne do takiej misji kosmicznej? Co potrzebujemy?
Specjalnego sprzętu.
Zgadza się.
Skafandra.
Skafander. To jeżeli człowiek leci, tak? W przestrzeń kosmiczną.
I też... takiego ubrania specjalnego.
To jest skafander.
No skafander, tak. Ja myślę, że są różne ubrania, bo ubranie takie na przykład, które będziemy nosić na co dzień, na przykład jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to jest po prostu ubranie, a skafander to skafander.
A jak wygląda kosmiczna piżama?
Panie Karolu, bardzo ciekawe pytanie.
Bardzo ciekawe. To już jest też trochę kwestia indywidualna a propos kraju, z którego leci astronauta, prawda? Każdy kraj może swoją zaprojektować. Ale nie jest to taka piżama, jaką my tutaj znamy na Ziemi, że mamy
spodenki. Ciekawe, jaką miał piżamę Sławosz.
Ciekawe, jaką miał Sławosz piżamę. Bardziej to wygląda właśnie jak pewnego rodzaju skafander, czy też kombinezon. Czyli wchodzimy w taki właśnie kombinezon, który zasuwamy na suwak. I on ma długie nogawki i również długie rękawy. I w takim właśnie, powiedzmy to, kostiumie, czy też właśnie skafandrze wchodzimy do specjalnego śpiwora, który jest przymocowany z kolei do ściany Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Musi być przymocowany pasami, żebyśmy po prostu nie odlecieli w trakcie snu. Wiemy, nie ma grawitacji.
No potrzebujemy oczywiście tej piżamki, ale co jeszcze, żeby w ogóle polecieć w tę przestrzeń kosmiczną? Czego potrzebujemy? No jakiegoś pojazdu. Jak się takie pojazdy nazywają?
Rakiety.
No rakieta, dokładnie, zgadza się.
I żywności... Wody, ale wodę to będzie trudno przetransportować, no bo ona wyleci ci tak z walizki w stanie bombla.
A co ta rakieta musi mieć, żeby polecieć w ogóle przestrzeń?
Rakieta na pewno musi mieć stery, na pewno musi mieć awaryjne lądowanie.
A jak każdy na przykład samochód, co ma w sobie?
Ja wiem. Wielki silnik.
Wielki silnik? Co jeszcze musi mieć, żeby ten silnik działał?
Musi mieć poduszkę.
A co się wlewa na przykład do samochodu?
Paliwo.
I do takiej rakiety też się wlewa?
No takie jakby paliwo.
Takie specjalne i musi być jego bardzo dużo, bo jak rakieta jest duża, duży silnik i dużo paliwa, żeby było można gdziekolwiek dolecieć.
Czy taką misję kosmiczną, taką prawdziwą, kiedy lecimy już na przykład na Księżyc albo na jakąś planetę, albo w ogóle po prostu przemierzamy przestrzeń kosmiczną, czy my możemy ją odtworzyć i powtórzyć w jakiś sposób na Ziemi, jak myślicie?
Tak.
Alicja, zgadza się? Tak, kiwa, że tak, czyli się zgadza. No to panie Karolu, to jak to zrobić?
Są takie specjalne ośrodki badawcze, które znajdują się na Ziemi. Mamy też taki między innymi w Polsce. Ja miałem przyjemność w takim gościć w ośrodku badawczym Lunares w Pile, który właśnie służy do odwzorowywania takich misji kosmicznych właśnie na Ziemi. Są tam specjalne budynki, specjalna baza, która symuluje tą, która znajduje się na przykład na Księżycu. I tam astronauci analogowi, tak nazywamy tych uczestników misji, ja na przykład jestem astronautą analogowym, spędzamy tam 2 tygodnie, czasami dłużej i właśnie symulujemy taką misję na przykład, która by się miała odbywać na Księżycu.
I pan brał właśnie udział w misji kosmicznej, która miała nazwę M325 Terminus. Co działo się podczas tej misji? No i od razu dodam, że pan ma na sobie taki właśnie specjalny ubiór.
Tak, tutaj jak osoby zgromadzone w studiu widzą, ja jestem w specjalnym skafandrze, w którym chodziłem w trakcie tych 2 tygodni misji. Mam tutaj naszywki przedstawiające logo mojej misji, zarówno logo ośrodka, flagę Polski oraz moje imię i nazwisko. W trakcie misji my byliśmy poddawani, tak naprawdę uczestnicy byli poddawani badaniom psychologicznym, badaniom fizycznym oraz również my prowadziliśmy własne badania w tej misji, tej symulowanej misji księżycowej, żeby zbadać to, jak człowiek zachowuje się w izolacji. Izolacji, która trwała ponad 2 tygodnie.
2 tygodnie. 2 tygodnie bez kontaktu ze światem.
Tak, dokładnie. 2 tygodnie bez kontaktu z bliskimi, bez oglądania wiadomości, bez czytania najnowszych informacji.
Nawet nie wolno tam było wziąć książek?
Książki można było zabrać.
Uff, to dobrze, bo ja bym tam się zabił z nudów.
Czy Franciszek, ty byś wziął udział w takiej analogowej misji kosmicznej, żeby spróbować, jak to jest?
No może tak.
A czego ty byś się, Alicja, spodziewała po takiej analogowej misji kosmicznej tutaj na Ziemi?
Na pewno nudów i różnych poświęceń.
Poświęcenie, ale no tutaj nie. W przypadku pana misji M325 Terminus, nie był pan sam, bo był pan w zespole.
Tak, zespół był 6-osobowy. Oprócz mnie byli członkowie z Polski, Australii, Meksyku, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Tak jak wspomniała Alicja, było dużo poświęceń w trakcie misji, czyli poza właśnie odcięciem od internetu, mieliśmy ograniczoną ilość wody, mieliśmy również ograniczoną ilość jedzenia i poza tym musieliśmy też się trzymać specjalnych wytycznych. Na przykład nie mogliśmy pić kawy i nie mogliśmy jeść cukru przez 2 tygodnie.
Ale miał pan też bardzo ważne zadania do wykonania podczas tej misji.
Tak, w trakcie misji przeprowadzaliśmy badania naukowe zlecone przez uniwersytety tak naprawdę z całego świata i właśnie je prowadziliśmy przez 2 tygodnie. Poza tym mieliśmy własne badania, które prowadziliśmy, na przykład hodowaliśmy rośliny w trakcie tych 2 tygodni misji, żebyśmy mogli zjeść
coś zielonego. A coś urosło przez te 2 tygodnie?
Tak, już po pierwszych 4 dniach wyrosły kiełki rzodkiewki i jedliśmy je na przykład do końca misji i to był nasz element zielonego jedzenia.
Ja bym chciał spróbować taką misję, ale jako jedzenie to bym tam wziął moje papryki, które zasadziłem. One w 2 tygodnie już poszły z owocami.
To ty mógłbyś robić takie testy właśnie botaniczne w takiej przestrzeni kosmicznej. A ty jakie testy chciałbyś zrobić, Franciszek?
Może zobaczyć, jak się bierze różne próbki, różne takie skały.
Ja bym chciała zobaczyć, jak organizm na przykład będzie działał bez skafandra w kosmosie.
No to może być bardzo ryzykowne, ale no tak to jest z tą eksploracją, z odkrywaniem przestrzeni kosmicznej, że tam jest dużo i poświęceń, ale też jest ogromne ryzyko. A słuchajcie, a nawet jakbyście nie polecieli nigdy w przestrzeń kosmiczną, nawet jakbyście nie brali udziału w takiej misji analogowej, kosmicznej, to jak możecie się przyczynić do eksploracji przestrzeni kosmicznej?
Możemy patrzeć przez teleskop z Ziemi.
Możecie tak poznawać przestrzeń, ale co możecie robić, żeby przyczynić się do rozwoju całej branży kosmicznej?
Można się wkraść do rakiety i się schować w kapsule i potem na jakąś asteroidę się wywalić z tej kapsuły i
to znowu
zbierać
ryzykowne. Tam. Co możemy robić, żeby rozwijać przemysł kosmiczny?
Możemy się uczyć o galaktyce, o różnych planetach, o asteroidach, w ogóle o całym kosmosie.
Co jeszcze możemy zrobić? Świecie.
Testować różne sprzęty i rakiety.
A takie rakiety możemy też budować?
Tak.
A wy możecie kiedyś zbudować taką rakietę?
Tak, możemy.
Teoretycznie tak, ale musielibyśmy mieć odpowiedni sprzęt.
No.
No i chyba musicie mieć też umiejętności odpowiednie. Panie Karolu, tak na podsumowanie, każdy z nas może przyczynić się do odkrywania przestrzeni kosmicznej.
Zgadzam się, każdy z nas może zostać w przyszłości takim doktorem jak Sławosz Uznański-Wiśniewski i w swojej dziedzinie, którą wybierze, może prowadzić badania, rozwijać projekty, eksperymenty i przez to przyczynić się do rozwoju i eksploracji kosmosu.
I to jest najważniejszy wniosek z tego naszego spotkania, że wy kiedyś możecie przyczynić się do jakiegoś wielkiego odkrycia, bo na przykład będziecie częścią zespołu, który konstruuje jakiś statek kosmiczny, albo na przykład jakiś komputer pokładowy, albo na przykład jeszcze zaprojektujecie, zaplanujecie jakieś badanie naukowe, które zostanie gdzieś w przestrzeni kosmicznej zrobione.
Albo możemy mieć ciągle nadzieję, bo nadzieja nie znika i zawsze, gdy ma się nadzieję, to jest bardzo duża szansa, że można polecieć.
Życzę wam tego, żebyście kiedyś mieli taką okazję, żeby choć odrobinę doświadczyć takiej kosmicznej przygody.
Ja bym chciał, jak już to w kosmosie, zrobić jedno. Polecieć tam i z każdej komety, asteroidy zbierać próbkę, żeby potem do mojej kolekcji skał i minerałów i żeby do magnesu i żeby w całym domu nie było grawitacji.
No to trzymam kciuki za spełnienie marzeń. Alicja, Franciszek i Michał byli naszymi młodymi ekspertami od kosmosu. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie.
Dziękuję.
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 I naszym ekspertem, specjalistą był pan Karol Kołacz, student lotnictwa i kosmonautyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, uczestnik analogowej misji kosmicznej M325 Terminus w ośrodku badawczym Lunares, także przewodniczący Rady Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję również za rozmowę.